Linux w szkolnej pracowni. 19 czerwca 2009, 23:50. Linux może być sposobem na ograniczenie kosztów. Doskonale sprawdzi się jako szkolny serwer, a w niektórych przypadkach może całkowicie zastąpić Windows. Linux to owiany dziesiątkami mitów bezpłatny system operacyjny, który zawsze wywołuje burzliwe dyskusje. Pierwsze skojarzenia to niedziałający sprzęt, magiczne komendy wpisywane w konsoli, brak oprogramowania i tajemnicze słowo – kompilacja. W rzeczywistości biurkowe wersje Linuxa są równie proste w obsłudze jak Windows, mają ładny interfejs i coraz lepiej radzą sobie ze sprzętem. S/155245 inny nie znaczy gorszy. Linux jest systemem operacyjnym wywodzącym się z popularnego od 40 lat Unixa, zaprojektowanego do pracy w sieci. W związku z tym architektura tego systemu różni się od tej, którą znamy z Windows. Podstawową różnicą jest całkowite oddzielenie warstwy obliczeniowej od graficznej, dzięki czemu możliwa jest zarówno wygodna praca administracyjna, jak i ta codzienna, z wykorzystaniem wybranego środowiska graficznego menedżera okien. Istnieje wiele wersji Linuxa zwanych dystrybucjami. Są one tworzone przez różne firmy lub grupy programistów i odznaczają się konkretnymi cechami i zastosowaniami. Przykładowo, Ubuntu może z powodzeniem zastąpić Windows w pracy biurowej. Osoby wymagające wydajności zdecydują się na Gentoo, a korzystające z multimediów na KTOS. Wszystkie są odmianami Linuxa, ale zawierają inne domyślnie zainstalowane oprogramowanie i narzędzia pomagające w pracy. Z jednej strony, dostępność wielu dość mocno różniących się między sobą dystrybucji Linuxa może powodować lekkie zamieszanie. Żeby było ciekawiej, istnieje jeszcze możliwość pobrania kernela jądra systemu i stworzenia własnej dystrybucji poprzez dobudowanie do niej dowolnie wybranych aplikacji. Z drugiej strony, owa różnorodność pozwala precyzyjnie dopasować system do konkretnych wymagań, a nawet, jeśli dysponujemy już jakąś określoną dystrybucją, możemy wymienić w niej wszystko, zaczynając od kernela, a kończąc na wyglądzie okien. W przypadku Windows jest to niemożliwe. Linux i prawie wszystkie działające pod jego kontrolą programy są bezpłatne. W przypadku Windows sytuacja jest odwrotna. Za system i większość aplikacji trzeba płacić. Gdy w grę wchodzi nie jeden, lecz kilka czy kilkanaście komputerów, koszty stają się bardzo wysokie. Jeżeli będziemy musieli zapłacić za coś, co jest związane z Linuxem, to tylko za wsparcie techniczne lub jakieś nietypowe programy. Takie sytuacje zdarzają się jednak rzadko. S/155246 instalujesz i pracujesz. Po instalacji, która trwa kilkadziesiąt minut, z systemu można już korzystać. Do dyspozycji są składniki standardowe, pakiet oprogramowania biurowego, odtwarzacz multimedialny zwykle kilka, przeglądarka internetowa, program pocztowy, komunikator, sterowniki i kodeki, a także różne programy dodatkowe, zależnie od dystrybucji. Wszystkie składniki danej dystrybucji znajdują się w pliku instalacyjnym. Niekiedy, jeśli istnieje taka możliwość, mogą być pobierane z internetu. Dotyczy to przede wszystkim aktualizacji. Zainstalowany system działa i wykonuje typowe zadania, ale należy go jeszcze skonfigurować. Zadanie to wygodniej jest przeprowadzić poprzez edycję plików systemowych, które w większości przypadków są dobrze udokumentowane. Odpowiednia konfiguracja pozwoli cieszyć się stabilnym, bezpiecznym i działającym zgodnie z oczekiwaniami systemem. Niestety, wymaga to więcej lub poświęcenia czasu na przejrzenie rozbudowanej dokumentacji dołączonej do systemu. Często spotykanym twierdzeniem jest fakt, że pod Linuxem nie działa większość oprogramowania. Rzeczywiście, wyrafinowane edytory multimediów czy pakiety inżynierskie są dostępne tylko w wersjach dla Windows, ale istnieją też programy, które funkcjonują lepiej pod Linuxem, gdyż dla tego właśnie systemu zostały od początku zaprojektowane. Są to na przykład wszelkie serwery usług internetowych na czele ze słynnym serwerem www.apache, serwery baz danych na przykład MySQL, narzędzia programistyczne. Ponadto większość popularnych programów Windowsowych ma swoje bezpłatne odpowiedniki na Linuxa. Nie są to dokładne kopie Photoshopa, Winampa czy pakietu milisekundy Office, ale charakteryzują się podobną lub prawie identyczną funkcjonalnością. Problemem może być jedynie przyzwyczajenie się do ich obsługi, oczywiście tylko wtedy, gdy przesiadamy się z Windows na Linuxa. Instalacja oprogramowania w Linuxie nie wymaga już, tak jak kiedyś, wpisywania dziesiątek skomplikowanych komend i wielogodzinnej kompilacji plików wykonywalnych ze źródeł. W przypadku szkolnych pracowni komputerowych może się okazać nawet łatwiejsza niż pod Windows. Zamiast graficznych instalatorów stosuje się tu zwykle system repozytoriów, a dodanie składników do systemu można wykonać za pomocą prostego skryptu uruchomionego na przykład z serwera lub poprzez wygodną graficzną wyszukiwarkę. Kiedyś częstym problemem występującym w Linuxie był brak sterowników. Obecnie wszystkie popularne drukarki, projektory, pamięci USB i inne urządzenia są obsługiwane. Sporadycznie zdarzają się sytuacje, kiedy coś nie zadziała. Bezpośrednią winę ponoszą producenci sprzętu, którzy nie dostarczają sterowników dla systemów innych niż Windows. Pośrednio winić można architekturę Linuxa, która nie zapewnia kompatybilności między różnymi wersjami jądra. Oznacza to, że w kolejnej wersji systemu jakieś urządzenie może przestać działać. Zdarza się to rzadko, ale jest możliwe. S.155247 szybszy niż Windows. Jednym z mitów związanych z Linuxem jest jego wolne działanie i duże zużycie zasobów. Wymagania sprzętowe zależą mocno od dystrybucji. Przykładowo, Ubuntu i SUS działają płynnie już przy około 512 MB pamięci RAM. Agento i Arch wymagają jej tylko 64 MB. Trzeba przy tym zaznaczyć, że są to nowoczesne systemy, a nie 10-letni Windows 2000, który ma podobne wymagania. Inna sprawa, że nierealne, jeśli ktoś próbował uruchomić i pracować z Windows 2000 mając tylko 64 MB RAM. To z pewnością wie, co mamy na myśli. Mit dużego zużycia pamięci wziął się stąd, że Linux wykorzystuje jej nadmiar do buforowania dodatkowych danych. Podobne rozwiązanie zastosowano w Wiście. Linux razem ze sterownikami i typowym oprogramowaniem zajmuje zwykle 2-5 GB miejsca na dysku, co przy obecnych pojemnościach nie stanowi żadnego problemu. Szybkość procesora również nie jest kluczowa. Popularne Ubuntu działa poprawnie z procesorem Pentium i1 GHz jednostka sprzed 10 lat. Warto dodać, że niektóre dystrybucje obsługują nie tylko procesory kompatybilne z i386, lecz także ARM czy PowerPC i wykorzystywany w starszych Macintoshach. 64-bitowe procesory Intela są obsługiwane przez wszystkie dystrybucje, ale wykonane w tej samej technologii jednostki AMD, tylko przez niektóre. Szybkość działania systemu zależy w dużej mierze od zastosowanego menedżera okien. Jeśli wykorzystujemy wszystkie efekty Compiza, na przykład popularne obracane kostki, płomienie przy zamykaniu okien i tym podobne, to karta graficzna z 256 MB pamięci będzie niezbędna. Jednak do codziennej pracy w trybie graficznym zupełnie wystarczy dowolna karta zintegrowana na płycie głównej. System będzie po prostu pozbawiony większości animacji i niektórych efektów. Na starszych komputerach można ponadto wymienić stosunkowo ciężkie środowisko graficzne GNOME i KDNA mniej wymagające. S.155248 jeszcze szybciej. Linux różni się od Windows jeszcze jednym szczegółem. Z każdą kolejną wersją jądra przyspiesza, chociaż nie musi to dotyczyć środowisk graficznych. Poza tym wymagana przestrzeń dyskowa nie rośnie tak szybko jak w przypadku produktu Microsoftu. Zdarzają się nawet sytuacje, w których po aktualizacji systemu do nowszej wersji zostaje zwolnione kilkadziesiąt megabajtów. Nie jest to dużo, ale pokazuje, że programiści związani z Linuxem dbają o czystość kodu, a tym samym o użytkowników starszych komputerów. Dystrybucje przeznaczone dla bardziej zaawansowanych użytkowników pozwalają wydobyć ze sprzętu całą moc. Przykładem jest Gento. Każdy z jego składników jest kompilowany pod maszynę, na której będzie pracował, co pozwala na uzyskanie optymalnej wydajności. Programy, pozbawione balastu związanego z zachowaniem kompatybilności między różnymi procesorami czy kartami graficznymi, śmigają aż miło. Oczywiście, ze względu na trudną instalację, rozwiązanie to nie nadaje się do zastosowania na pojedynczych stacjach roboczych, może być natomiast jak znalazł dla szkolnego serwera. S.155249 Linux na serwery. Właśnie szkolny serwer to doskonałe miejsce na zainstalowanie Linuxa. W przeciwieństwie do Windows w wersji serwer jest on darmowy i od początku zaprojektowany do pracy w sieci. Mnóstwo narzędzi, poczynając od znakomitej zapory sieciowej, a na serwerze www skończywszy, czyni go idealnym kandydatem do zarządzania szkolną siecią. System, z którego jednocześnie może korzystać wielu użytkowników, pozwala na dostęp również z komputerów z zainstalowanym Windows. Oznacza to, że do zastosowania Linuxa w praktyce głównie w konsoli wystarczy tylko jeden komputer z tym systemem. Zainstalowanie Linuxa na serwerze i łączenie się z nim za pomocą klientów pozwoli skorzystać z narzędzi tego systemu bez konieczności instalowania go na wszystkich maszynach. Jest to przydatne również w przypadku starszych komputerów. Skomplikowane obliczenia mogą być przerzucone na serwer. Poza mocą obliczeniową możliwe jest również udostępnianie innych zasobów. Użytkownicy mogą mieć na serwerze Linuxowym osobiste konta, które da się wykorzystać m.in. do przechowywania plików. Ułatwia to archiwizację danych i umożliwia scentralizowane zarządzanie zasobami sieci. Większość komputerów, na których pracują lub będą pracować uczniowie, działa pod kontrolą Windows. Są jednak branże, w których Linux jest niezastąpiony. jest to naturalnym środowiskiem baz danych i serwerów. W klasach o profilu informatycznym udostępnienie możliwości stworzenia własnej bazy danych, napisania aplikacji internetowej czy strony internetowej w warunkach podobnych do wykorzystywanych na co dzień przez programistów może istotnie zwiększyć wartość dydaktyczną lekcji. Komputer z Linuxem może również pełnić rolę routera łączącego sieć lokalną z internetem. Pozwoli nie tylko na filtrowanie ruchu, lecz także na usuwanie reklam ze stron www i blokowanie dostępu do zasobów niewskazanych dla uczniów. Możliwości konfiguracji i zasad korzystania z internetu są bardzo szczegółowe i rozbudowane. S.155251 system to za mało. Skoro w niektórych zastosowaniach lepszy okazuje się Windows, a w innych Linux, to dlaczego mielibyśmy rezygnować z jednego z tych systemów? Można przecież zainstalować dwa systemy na jednym komputerze. Nie jest to trudne. Najpierw trzeba zainstalować Linuxa, a potem wystarczy stworzyć jedną lub więcej partycji dostępnych dla Windows. Menedżer rozruchowy GRUB Grand Unified Boot Loader umożliwia wybór systemu przy starcie w sposób podobny jak w Windows. Wybiera się tryb awaryjny. Dostępna w nim opcja automatycznego wyboru systemu po upływie określonego czasu pozwala na domyślne uruchomienie Windows, chyba że użytkownik zdecyduje inaczej, naciskając odpowiedni klawisz. Jeśli dane są zapisywane na lokalnym dysku, możliwa jest wymiana plików między systemami. Należy jednak zaznaczyć, że Linux nie zawsze radzi sobie z modyfikacją plików znajdujących się na partycji NTFS. Aby uniknąć ewentualnych problemów, dobrze jest utworzyć wspólną partycję FAT32. Innym sposobem na korzystanie z dwóch systemów na jednym komputerze jest zastosowanie maszyny wirtualnej, np. VirtualBox w MWARE. Narzędzie to pozwala na uruchomienie systemu operacyjnego tak, jakby to był zwykły program. Dzięki temu można stosunkowo łatwo uruchomić np. serwer Linuxowy, pracując pod Windows. Ponieważ okno maszyny wirtualnej da się maksymalizować, użytkownik może nawet nie zdawać sobie sprawy, że system jest wirtualizowany. Inną zaletą jest możliwość zapisania aktualnego stanu symulowanego systemu operacyjnego i przywrócenia go w razie awarii, nawet na innym komputerze. Wirtualizacja wiąże się jednak z ogromnymi wymaganiami sprzętowymi, będącymi sumą zasobów potrzebnych systemowi właściwemu, na przykład Windows, oraz systemom, które są na nim wirtualizowane, bowiem można uruchomić jednocześnie kilka maszyn wirtualnych, tak samo jak kilka okien zwykłego programu. Największe znaczenie ma oczywiście ilość dostępnej pamięci RAM.